Witam was, bracia i siostry, w ten szczególny wieczór. Przez krzyż. O, tak naprawdę chcę mówić o tym, nie samym krzyżu, ale o tym, co dokonało się na tym krzyżu. Krzyż jest tutaj symbolem tylko i wyłącznie tego, który na nim wisiał i czego dokonał na tym o narzędziu uśmiercania. Świat wymyślał różne narzędzia, za pomocą których, czy sposoby, za pomocą których uśmiercał ludzi. Znamy ścięcia głowy, znamy gilotyny, znamy rozstrzelania, było podawanie potem krzesło elektryczne. Ktoś oglądał Zieloną Milę, to mógł dokładnie, znaczy no, troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda, taki sposób zadawania śmierci, film Zielona Mila. Teraz wymyśla się inne sposoby, które bardziej humanitarne sposoby uśmiercania. W przypadku krzyża, może to nie był nawet, niektórzy mówią, że to był najstraszniejszy sposób zadawania śmierci, trudno jest bardzo takie tutaj stopniować, który sposób śmierci jest cięższy i czy to rzeczywiście był najcięższy sposób uśmiercania człowieka. Ale tak jak powiedziałem, niezależnie czy ktoś myśli, że to był krzyż czy pal, to jednak ważne jest to, kto na tym krzyżu był i co się na tym krzyżu dokonało. Zacznę od troszeczkę innej historii, nie od krzyża, tylko od innej historii. Mianowicie pamiętacie wszyscy bardzo dobrze sytuację, kiedy czterech przyjaciół niesie paralityka na łożu i przychodzą do Jezusa, który naucza i nie mogą się dostać z powodu tłumu do Niego. I wchodzą na dach, zdejmują, rozbierają część dachu i spuszczają tego sparaliżowanego człowieka przed Jezusa i Jezus, widząc ich wiarę, widząc tego człowieka, mówi: wasza wiara cię uzdrowiła, twoje grzechy zostają ci przebaczone. I wtedy obserwatorzy są zdumieni słowami Jezusa Chrystusa i mówią: któż może odpuszczać grzechy oprócz samego Boga? Czy myślicie, że temu człowiekowi w tym momencie te grzechy zostały przebaczone? Myślę, że tak, ponieważ tak powiedział Jezus. Czy był jakiś zewnętrzny znak tego, że te grzechy zostały jemu przebaczone? To się odbywało na zupełnie innej płaszczyźnie. Ale wiemy potem, kiedy Jezus mówi te znane słowa, abyście wiedzieli, że jemu zostały przebaczone, że rzeczywiście dokonało się odpuszczenie grzechów, ja tobie mówię, weź swoje łoże i wstań. I wtedy jest pewien zewnętrzny wyraz tego, co dokonało się wewnątrz, co dokonało się na płaszczyźnie duchowej. I tak samo na krzyżu. Czasami widzimy tylko ten krzyż, widzimy Jezusa wiszącego na krzyżu, ale oczyma wiary musimy spojrzeć, że to jest tylko pewna coś zewnętrznego, co obserwujemy. Ale o wiele więcej dzieje się na tej płaszczyźnie duchowej. O wiele więcej Bóg objawia w swoim słowie, że w tym momencie się dokonało. I w tym niezwykłym momencie dokonały się przewspaniałe rzeczy. I chcę właśnie o tym mówić, co dokonało się w momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Nie były one widoczne fizycznie, ale Słowo Boże odkrywa nam prawdę o tym, co się wtedy dokonało. A potem zmartwychwstanie Jezusa, właśnie całe Jego życie, czego takim koronnym cudem, znakiem było zmartwychwstanie, a szczególnie zmartwychwstanie dowiodło, że to wszystko, co Jezus mówił o sobie, co Słowo Boże o nim mówiło, rzeczywiście dokonało się na tej płaszczyźnie duchowej. Tak jak z tym paralitykiem. Krzyż był tylko pewną, nikt nie widział, co się dzieje na płaszczyźnie duchowej, a dopiero potem widzialnie mogli doświadczyć znaku, który utwierdził ich w tym, co tak naprawdę się wydarzyło na tej płaszczyźnie duchowej. Co wydarzyło się na tej płaszczyźnie duchowej? Przez krzyż, przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Przejdziemy przez kilka takich słów, kluczy, które mówią o tym, o czym mówi Pismo Święte, odkrywa nam, co dokonało się w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. Są różne synonimy słowa krzyż. Śmierć Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa, krew krzyża Jego. Czasami spotykamy się z takim sformułowaniem. To wszystko odnosi się do tego momentu, kiedy Jezus dokonywał swojego życia fizycznego na krzyżu. Po pierwsze, dokonała się przez krzyż ofiara. To dotyczy całego systemu ofiarniczego Starego Testamentu. Cały Stary Testament wprowadzał nas w to, w system ofiarniczy. Kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, Bóg dał im prawo i w nim określił różne rodzaje ofiar za ich przewinienia. Za każde przewinienie musieli złożyć pewnego rodzaju zadośćuczynienie. Musieli złożyć ofiarę za swój grzech. Było to przenoszone, jakby ten baranek, który umierał jakby w zastępstwie tego grzechu, który ten człowiek popełnił. I to, o tym czytamy, wprowadza nas ten system ofiarniczy i odnosi go do Jezusa Chrystusa, do tego, co stało się na krzyżu, autor listu do Hebrajczyków, między innymi w 9 rozdziale, tutaj mam fragment z 9 rozdziału od wersetu 24 do 26. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, przepraszam, potrzebuję wspomagania. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jako najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Mamy tutaj porównane to, czego dokonał Jezus Chrystus i to, w jaki sposób wyglądało to w Starym Testamencie. Są tutaj ważne słowa takie, że arcykapłan czynił to co roku, powtarzał tę procedurę co roku. I wchodził do miejsca najświętszego, z cudzą krwią. Natomiast autor listu do Hebrajczyków mówi: zobaczcie, co dokonało się na krzyżu. Zobaczcie, że Jezus nie musiał cierpieć wiele razy, mamy w wersecie 26, musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Arcykapłan składał ofiary i to była krew zwierząt czy ptaków, a natomiast Jezus dokonuje przebłagania za grzech przez swoją własną krew. To jest niezwykłe w tym fragmencie listu do Hebrajczyków, bo autor tutaj kładzie nacisk na bardzo szczególną rzecz, mianowicie, że Jezus jest nie tylko kapłanem, ale jest również ofiarą w jednej osobie. On składa ofiarę i to jest Jego własna krew. Po co? Przez ofiarowanie, złożenie ofiary następowało przebłaganie. Następowało pojednanie z Bogiem. I to jest druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, co dokonuje się przez krzyż. Dokonuje się przebłaganie. Słowo przebłaganie oznacza, że był jakiś problem. Że ktoś kogoś obraził. Oznacza to, że ktoś jest komuś coś, zaciąga winę albo ponosi jakąś winę za pewne wydarzenie w stosunku do drugiej osoby. Słowo przebłaganie oznacza, że jest gniew. osoby, która została obrażona i teraz ktoś, kto dokonał tej obrazy, musi uczynić coś, co będzie powodować powrót do właściwej relacji pomiędzy tymi dwoma osobami. Tą obrażoną, tą, kogo obraziliśmy i tego, który dokonał tej obrazy. Wiemy o tym, że to my dokonaliśmy przez nasz grzech, dokonujemy każdego, za każdym razem obrażenia majestatu Boga. To nasz grzech zaciąga na nas winę i potrzebę tego, by dokonało się przebłaganie. Czytamy właśnie przez te ofiary dokonywało się przebłaganie obrażonego Boga właśnie przez złożenie właściwej ofiary. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, werset 35, czytamy, że i kapłan spali to na ołtarzu, na ofiarach całopalnych dla Pana. W ten sposób kapłan dokona za niego, za tą osobę, która za swój grzech składa tę ofiarę, kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech, którego się dopuścił i będzie mu przebaczony. Była potrzeba złożenia materialnego zadośćuczynienia za to, za grzech, który dokonywał osoba, która zaciągała winę wobec kogoś. Następowało tutaj, była potrzeba złożenia tej ofiary i dopiero kiedy ta ofiara została złożona, następowało przebaczenie. To przebaczenie dokonało się na krzyżu przez Jezusa Chrystusa w momencie Jego śmierci. Jezus przebłagał gniew Boga. Dokonuje przebłagania, abyśmy, tak jak tutaj czytamy, ten grzech, aby został nam przebaczony, była potrzeba doskonałej ofiary. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, werset 10 czytamy, że na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Aby był przebłaganiem za nasze grzechy, aby był przebłaganiem za mój grzech, za każdy mój grzech, aby był przebłaganiem za grzech każdego z was. Kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, umierał nie za siebie, nie dlatego, że był winny, tylko umierał dlatego, że ty jesteś winny. Że to ty potrzebujesz ofiary, aby nastąpiło przebłaganie, naprawienie relacji pomiędzy Bogiem a tobą. I aby twoja wina, aby twój grzech został ci przebaczony. Jezus był przebłaganiem za nasze grzechy. W Jego krwi jest nasze przebłaganie. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, kara zastępcza. Dokonuje się przez krzyż. Kara zastępcza, jest kilka fragmentów, które mówi o tym, że Jezus rzeczywiście zajął nasze miejsce. Że to my, każdy z nas, powinniśmy ponieść konsekwencje naszego grzechu, ale w miejsce nas na krzyżu zawisł Jezus Chrystus. Jest wiele fragmentów, które mówią, że właśnie nasze grzechy zostały włożone na Chrystusa, że On poniósł nasze występki, że został On za nas wręcz uczyniony grzechem, że za nas został uczyniony przekleństwem, jak mówi autor, mówi Paweł w liście do Galatów. Zabiera od nas przekleństwo prawa, ta kara, która dla nas jest, na nas powinna spaść, spada na Niego samego i to dokonuje się właśnie na krzyżu. Księdze Izajasza mamy tutaj jasno powiedziane, kiedy jest powiedziane o tym, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swą drogę, na swą własną, odszedł od Pana. A Pan włożył na Niego, na Chrystusa, nieprawość nas wszystkich. Nieprawość każdego z nas na krzyżu była włożona na Jezusa Chrystusa. I On ponosi karę, którą każdy z nas powinien ponieść. Bo my nie byliśmy w stanie ponieść wielkości tej kary. Tak bardzo Boga obraziliśmy, tak bardzo Boga rozgniewaliśmy. Jest wiele innych fragmentów, które mówią o tym i jeszcze o tym. Mianowicie, że On, mamy tutaj w pierwszym liście Piotra, On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości, przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Czy rozumiecie? Przez Jego rany została uzdrowiona więź pomiędzy Tobą, a pomiędzy Panem Wszechświata, pomiędzy Wszechmocnym Bogiem. W Jego sińcach, w Jego ranach jest nasze uzdrowienie, jest nasze ocalenie, jest nasze usprawiedliwienie. Jest, dlatego że to Bóg na Niego składa tę karę. To On ponosi karę za każdego z nas. Gdy bowiem, trzeci fragment z drugiego listu do Koryntian, On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas, za Ciebie, grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Cóż za zmiana! Zostaje nam darowana, Jezus bierze na siebie karę zamiast nas, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą, abyśmy żyli w sprawiedliwości Bożej, abyśmy byli osobami, na które Bóg wkłada sprawiedliwość Jezusa Chrystusa i patrzy na nas jako na sprawiedliwych. Cóż za niezwykłe rzeczy dzieją się na krzyżu, kiedy Jezus umiera. To jest niezwykłe, że my nie lubimy innych obciążać jakimiś naszymi kłopotami. A zobaczmy, co w tym momencie uczyniliśmy. Co uczynił grzech każdego z nas. Spowodowaliśmy to, że Jezus Chrystus musiał umrzeć tak ciężką śmiercią, umiera tak ciężką śmiercią, abyśmy my nie musieli tego czynić. Są też inne fragmenty, jeszcze jeden fragment, który mówi o tym, że Jezus umarł zamiast nas, czy w nasze miejsce. To jest fragment z listu do Rzymian, że lecz Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł, zamiast nas umarł, w nasze miejsce umarł. To my powinniśmy umrzeć, a On bierze to na siebie. Zobaczmy, kiedy On to uczynił. Nie uczynił wtedy, kiedy byliśmy już dobrzy, poprawiliśmy się, zmieniliśmy nasze życie, kiedy już wszystko było w porządku w naszej relacji z Bogiem, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. I to się nazywa, Bóg okazuje nam swoją właśnie miłość. Na tym polega miłość, że obdarowuje w sposób niezasłużony kogoś dobrodziejstwem, daje dar łaski, abyśmy my otrzymali błogosławieństwo z tego aktu. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest o tym, że na krzyżu dokonuje się pojednanie. Słowo pojednanie oznacza, kiedy następuje pojednanie. Pojednanie następuje wtedy, kiedy są dwie strony, które są ze sobą skłócone. Kiedy jest stan wojny pomiędzy dwoma krajami, grupami, osobami i jest potrzeba pojednania pomiędzy tymi grupami. I tutaj słowo pojednanie inaczej oznacza, że trzeba wprowadzić pokój, że trzeba zakończyć ten stan wojny. Jest to piękny fragment znów z listu do Rzymian, z 5 rozdziału, wersety od 9 do 10. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni W jaki sposób? Jego krwią, przez krzyż, przez śmierć Jezusa na krzyżu. Będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Druga rzecz, która w tym fragmencie mamy, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez Jego krew, że zostaliśmy ocaleni. Inne słowo ocaleni oznacza zbawieni, oznacza uratowani, oznacza stan, w którym było ogromne zagrożenie naszego życia. Ogromne zagrożenie, że stanie się nam coś okropnego, a tutaj zostajemy ocaleni. To, co nam groziło, tutaj mamy w 9 wersecie, to jest gniew Boga. Przez nasz grzech zasługiwaliśmy na gniew Boga, a zostaliśmy usprawiedliwieni, zostaliśmy ocaleni i to wszystko stało się przez krzyż, przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Kto z osób tam stojących, obserwujących śmierć Jezusa Chrystusa widział, co dokonuje się w momencie śmierci Jezusa Chrystusa? Widzieli człowieka umierającego. To był tylko ten fizyczny świat. Ale w sensie duchowym dokonuje się usprawiedliwienie. Dokonuje się ocalenie. Zbawienie. Dalej czytam od wersetu 10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez co? Przez śmierć Jego Syna, przez krzyż. Tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Trzecie słowo, które w tym krótkim fragmencie tutaj występuje. Ocaleni, uratowani, usprawiedliwieni, ocaleni. A tutaj mamy słowo pojednani. Że byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, byliśmy wrogami Boga. Zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu, a przez krew Bóg wprowadza stan pokoju. I to mówi o tym pierwszy werset 5 rozdziału listu do Rzymian. Mówi, że my, którzy jesteśmy ocaleni, mamy pokój z Bogiem. Nie ciąży na nas już gniew Boga, lecz możemy wrócić, wracamy wtedy do więzi z Bogiem. Jesteśmy uratowani. Jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy pojednani z naszym Stwórcą, z naszym Ojcem. Krótko jeszcze tylko powiem, że krzyż to jest też Boża manifestacja tego, kim On jest. Do tej pory mówiłem o tym, co to dla nas znaczy jako ludzi, co dokonywało się na krzyżu. Ale z drugiej strony też była to Boża manifestacja tego, kim On jest. Krzyż jest wyrazem Bożej miłości. Śmierć Chrystusa jest demonstracją ogromu Bożej miłości i dlatego niesie w sobie bardzo potężną dawkę zachęty do miłowania Boga i do pojednania się z Nim. Bóg wyciąga do nas rękę. My w żaden sposób na to nie zasługiwaliśmy. A Bóg wychodzi nam naprzeciw i daje nam co? Swojego Syna. Daje nam co? Daje nam to, co ma najcenniejszego, co jest najcenniejsze. Krew Jego Syna Jezusa Chrystusa. Po to, abyśmy my mogli wieczność spędzić razem z Nim. On nie musiał tego czynić. On tego nie potrzebował, ale my tego potrzebowaliśmy. I dlatego Bóg, krzyż pokazuje na to, jak wielka jest Boża miłość w stosunku do nas. Kiedy rozmawiasz z innymi ludźmi, kiedy oni mówią, och, Boga na pewno nie ma, bo On dopuszcza takie rzeczy, takie, tutaj się wydarzyło, tutaj ktoś cierpi, tam ktoś miał wypadek, tam jakaś choroba. Mówi, Boga nie ma. Pokażmy na Jezusa Chrystusa i pokażmy, jak wielka jest Boża miłość w stosunku do nas. To jest najjaśniejszy sposób pokazania Bożej miłości, właśnie krzyż, właśnie śmierć Jezusa Chrystusa. Krzyż jest przykładem, jak powinniśmy żyć, a szczególnie do jakiego stopnia powinniśmy się poświęcać, miłować innych. To jest, Bóg daje tutaj przykład tego, jak, czym jest prawdziwe człowieczeństwo. My przez nasz grzech zapominamy o tym, przez grzech mamy spaczony obraz tego, czym jest prawdziwa miłość, czym jest prawdziwe oddanie. Bóg tutaj przez krzyż pokazuje, jak wielka powinna być nasza miłość w stosunku do innych, kiedy patrzymy na przykład Boga. Tak jak pisze Jan w pierwszym swoim liście, że dlatego my miłujemy, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował. On dał nam przykład tego, jak powinniśmy się miłować przez to, że pierwszy wyszedł i pokazał nam, jak ta miłość powinna wyglądać. Krzyż jest manifestacją Bożej sprawiedliwości. Chodzi o to, że Bóg pokazał powagę konsekwencji grzechu i w świetle śmierci Jezusa Chrystusa chce nas skłonić do tego, abyśmy się upamiętali. Skoro Bóg dokonuje tak wielkiej ofiary na krzyżu, dokonuje się tak ogromna ofiara, jak tutaj mówiłem, oznacza to, że nasza wina nie jest mała. Że nasz grzech nie jest tylko mało znaczący, nie jest mało liczący się, bo nie dokonaliśmy jakiegoś morderstwa, czy ludobójstwa, czy czegoś innego. Nie. No nam się wydaje, to jest niewielki czasami ten grzech, ale z Bożej perspektywy to jest obraza Jego majestatu i potrzeba ofiary, potrzeba pojednania, potrzeba tego okupu zastępczego zamiast nas. I Bóg daje nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby pokazać, że każdy nasz grzech, ze względu na to, że On jest Bogiem sprawiedliwym, potrzebuje kary, potężnej kary, i tę karę ponosi Jezus Chrystus. I ostatni punkt, krzyż jest, pokazuje tryumf Boga nad grzechem i złem. Boimy się często szatana, boimy się grzechu, zła na tym świecie, ale pamiętajmy, że na krzyżu dokonało się zwycięstwo i uwolnienie, dokonało się zwycięstwo Boga i w ten sposób uciekamy spod przekleństwa prawa, spod przekleństwa, spod bojaźni, jaką szatan może wzbudzać w naszych sercach z powodu bojaźni przed śmiercią. Jezus Chrystus dokonuje aktu pozbawienia mocy szatana, jego mocy nad grzechem, nad śmiercią, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Jezus dokonuje zwycięstwa i to zwycięstwo jest dostępne przez Boga, który jest potężny i który jest stwórcą szatana. I dlatego też pokazuje, że on ma moc uczynić cokolwiek tylko zechce i uczyni to we właściwym czasie z buntownikiem, z tym, kto się zbuntował przeciwko niemu i wystąpił przeciwko niemu. Ale my mamy żyć w przekonaniu, że Bóg dokonał sądu nad szatanem, nad grzechem i mamy unikać bojaźni, strachu, a skierować naszą wiarę i zaufanie skierować do Boga, który jest zwycięzcą i który podbija szatana i uwalnia nas. Podsumowując, to, co dokonało się na krzyżu, krzyż jest potwierdzeniem tego, jak całkowicie zdeprawowani jesteśmy. Gdyby nie było absolutnie potrzebne, Bóg nie posunąłby się aż tak daleko, aby wydawać na śmierć swojego umiłowanego Syna. Nie ma zbawienia, jak tylko przez właśnie krzyż. I krzyż jest tego świadectwem. A konkretnie właśnie przez śmierć Jezusa może dokonać się nasze zbawienie. Śmierć Jezusa na krzyżu ma nieskończoną wartość i na zawsze, jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, przykrywa grzech, usuwa grzech. Jest raz na zawsze, jest w stosunku do każdego. Po trzecie, każda osoba jest w swych relacjach z Bogiem bezpieczna. To, co dokonało się na krzyżu, jest pokazaniem, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, że Bóg nad wszystkim panuje, że dokonuje odkupienia, które jest raz na zawsze, które zmienia, mogą zmieniać się nasze uczucia, ale powinniśmy pamiętać o tym, że fundamentem naszej więzi z Bogiem pozostaje, że fundament ten to jest krzyż i on jest nieporuszony, jest niezmienny. Możemy czuć się dzięki krzyżowi bezpiecznie w ramionach Boga. I ostatnia rzecz, że nie wolno nam lekceważyć darowanego nam zbawienia. To, jak wielkie dary otrzymaliśmy, powinniśmy traktować jako wyzwanie do tego, by zmieniać nasze życie, by coraz bardziej podobać się Bogu i żyć w posłuszeństwie Jemu. Wielkie zbawienie zostało nam darowane, ale to wielkie zbawienie zobowiązuje nas do życia w taki sposób, abyśmy byli godni tego, czym nas obdarowano, czym obdarował nas Bóg. Marcin Luther napisał następujące słowa. Krew płynąca z boku Jezusa jest skarbnicą naszego zbawienia oraz zapłatą i zadośćuczynieniem za nasz grzech. Albowiem przez swoją niewinną mękę i śmierć oraz przez swoją świętą i bezcenną krew przelaną na krzyżu, nasz Pan zapłacił za wszystkie nasze grzechy i wykupił nas od wiecznej śmierci i wiecznego potępienia, w których tkwiliśmy ze względu na nasze grzechy. Ta sama krew Chrystusa zastępuje nas przed Bogiem i bez przerwy woła za nas do Boga łaski, łaski, przebacz, przebacz, odpuszczenie, odpuszczenie, Ojcze, Ojcze, zdobądź dla nas łaskę, odpuszczenie grzechów, sprawiedliwość i wieczne szczęście. Tak woła bez ustanku i na wieki krew Chrystusa, naszego jednego pośrednika i orędownika, a Bóg Ojciec ma wzgląd na takie wołanie i wstawiennictwo swego umiłowanego Syna za nami i jest nam, nędznym i biednym grzesznikom, łaskawy. Chwała niech będzie Bogu za krzyż. W Jego ranach jest nasze ocalenie. Amen.